Tu Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Do Sejmu i Senatu wpłynął już aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Teraz marszałkowie obydwu izb mają 30 dni na wydanie opinii w sprawie tego owianego tajemnicą dokumentu. Jednak ta opinia nie jest wiążąca i ostateczną decyzję co do jego publikacji podejmie i tak prezydent Karol Nawrocki. Czy jego publikacja zatrzęsie polską polityką? To pytanie do gościa sejmowego studia radia RMF 24. Z którym będzie rozmawiał Kacper Wróblewski. Witamy.
Dzień dobry, a naszym gościem jest poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
No zanim zaczniemy o tym aneksie do raportu z likwidacji WSI, to pan pozwoli, rozpoczniemy od tej tragicznej wiadomości, która spłynęła wczoraj późnym popołudniem. No, nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka. Zaczynam, bo z tego co słyszałem, no panowie się znali i to jeszcze przed tym, zanim panowie trafili do Sejmu.
Tak, razem z Łukaszem byliśmy samorządowcami w województwie śląskim. Łukasz w Sosnowcu, ja w Mikołowie i w powiecie mikołowskim, więc jakąś tam relację taką właśnie na poziomie samorządowym mieliśmy. Tak bliżej poznaliśmy się i zakolegowaliśmy się w zasadzie, kiedy byliśmy już w parlamencie, razem regularnie grywaliśmy w piłkę. Generalnie no, informacja, kiedy otrzymałem informację o śmierci Łukasza, to był naprawdę bardzo duży szok. Myślę, że zawsze to tak jest. Dokładnie tak. Niemniej jednak, myśląc o Łukaszu, naprawdę dużo takich pozytywnych myśli. Fajny człowiek, dobry człowiek, robił kapitalne rzeczy w życiu. Myślę, że w tym kontekście dla wielu z nas przykład do naśladowania.
Łączymy się w bólu z rodziną. No, taka nasza rola, że no musimy przejść do tego, co jest tu i teraz. Tak jak zapowiadano naszą rozmowę, w parlamencie już jest ten aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Z jednej strony owiany ogromną tajemnicą, niektórzy mówią, że to rozsadzi wręcz polską politykę, drudzy studzą nastroje i mówią, że to będzie z dużej chmury mały deszcz.
No ja też właśnie więcej słyszałem takich opinii, że to będzie z dużej chmury mały deszcz, jak to pan redaktor powiedział przed chwileczką. Ja tak myśląc sobie o odtajnieniu, potencjalnym odtajnieniu tego aneksu, zastanawiam się i raczej idę w tą stronę, że jednak nie możemy zapominać o tym, że trzech prezydentów różnych opcji politycznych nie decydowało się na odtajnienie tego dokumentu. Więc
to skąd ta decyzja Karola Nawrockiego?
No to jest bardzo dobre pytanie. Skąd ta decyzja, dlaczego w tym momencie? Myślę, że symptomatyczne, dla mnie bardzo symptomatyczne jest to, że poprzedni prezydenci, tak jak powiedziałem, niezależnie od opcji politycznej, nie decydowali się, więc albo uważali, że ten aneks nie ma po prostu żadnego znaczenia. Przepraszam, bo nie chcę tutaj trywializować, ale albo uważali, że to po prostu nie ma żadnego znaczenia, albo wręcz przeciwnie, uważali, że zawiera on rzeczy, które mogą być niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, bo ja nie widzę innego powodu, dla którego taki aneks miałby nie zostać.
A myśli pan, że tam mogą być jakieś informacje, nie wiem, kompromitujące konkretnych polityków sprzed lat?
Być może tak, być może zawiera ten aneks jakieś informacje kompromitujące, natomiast ja powiem szczerze,
no, Polska 2050 może spać spokojnie.
No tak, ale raczej o tym mówimy oczywiście z uśmiechem na twarzy. Ja raczej staram się nie patrzeć na to z tego jakby przez ten pryzmat, tylko raczej interpretowałbym to, czy ten aneks zawiera informacje, które mogłyby potencjalnie być niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju. I jeżeli są tam takie informacje, to naprawdę uważam, że trzeba się dobrze zastanowić, czy go upubliczniać.
Pojawiają się takie głosy wśród polityków koalicji rządzącej, że nieprzypadkowo Karol Nawrocki właśnie teraz chce opublikować ten aneks, bo to właśnie według moich rozmówców, którzy mówią wprost o tym do mikrofonu, to ma przykryć inne afery, na przykład aferę Zonda Krypto, czyli tego typu sprawy, o których ostatnio się mówi bardzo głośno.
Ja myślę, że w polityce rzadko zdarza się, że coś dzieje się przypadkowo. Przeważnie to jest tak, że jednak działania są raczej skoordynowane, raczej zorganizowane i one właśnie przeważnie są odpowiedzią na działania drugiej strony. Myślę, że właśnie chociażby afera Zonda Krypto, o której wspomniał pan redaktor przed chwileczką, czy kwestia tego, że odchodzi, wczoraj dymisję złożył profesor Cęckiewicz, co też uważam, że było zrobione oczywiście w porozumieniu z panem prezydentem. Nie wyobrażam sobie, żeby to było gdzieś tam zrobione poza panem prezydentem. No myślę, że odtajnienie tego aneksu może być takim ruchem właśnie po to, żeby jakby przesunąć ten ciężar ciężkości winy z pana prezydenta na jakieś potencjalnie inne osoby. Myślę, że z punktu widzenia politycznego to jest bardzo realny scenariusz.
Na poniedziałek Polska 2050 zaprasza Paulinę Henning-Kloskę na posiedzenie klubu. Rozmawialiśmy już nawet w tym studiu kilka tygodni temu o całej tej sprawie, ale ja chciałbym zapytać z innej strony. No jeżeli Paulina Henning-Kloska nie pojawi się w poniedziałek, a wszystko na to wskazuje, że się nie pojawi na waszym posiedzeniu klubu, a wy zagłosujecie i tak za utrzymaniem stanowiska dla Pauliny Henning-Kloski, to nie okaże się, no przepraszam za takie sformułowanie, takie młodzieżowe, w cudzysłowie powiem, że jesteście przegrywami roku?
Panie redaktorze, być może tak to będzie można interpretować i być może nawet tak będzie należało to interpretować. Niemniej jednak uważam, że rozmawiamy o rzeczach na tyle poważnych, że to czy ktoś, bo patrząc na pana redaktora i na wstęp myślałem, że pan redaktor użyje słowa miękiszon, ale myślę, że to ma drugorzędne znaczenie w pewnym sensie. To znaczy dla nas mimo wszystko ważniejsze byłoby to, żeby pani minister Paulina Henning-Kloska przyszła, żebyśmy mogli zadać jej te trzy pytania, o których przecież my na głos mówimy, bo my nie chcemy...
To są jakie pytania?
To są pytania o program Czyste Powietrze, to jest pytanie o BOŚ Bank i to jest kwestia... I to jest kwestia, teraz mi umknęła ta trzecia rzecz, system kaucyjny. System kaucyjny. To są te trzy rzeczy, które uważamy, że w tym momencie są tematami na tyle gorącymi w kontekście Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska, że chcielibyśmy je wyjaśnić i ja bym chciał, żeby to naprawdę bardzo jasno wybrzmiało. Tutaj nie chodzi o żadną zemstę. Zresztą pan redaktor mnie też zna troszeczkę i ja raczej staram się zawsze wypowiadać konsyliacyjnie i jestem zwolennikiem tego, żeby się dogadywać, a nie walczyć ze sobą. I myślę, że to wszystko jest jeszcze do zrobienia, tylko po prostu trzeba usiąść i porozmawiać.
To głosowanie będzie w czwartek? Takie są plany?
Tak. Jeżeli dobrze pamiętam, to dwa głosowania związane z wotum właśnie co do pani minister ochrony zdrowia i pani minister klimatu ma być w czwartek.
No właśnie, bo jest jeszcze to drugie wotum nieufności wobec minister zdrowia, a mówi się cały czas o Paulinie Henning-Klosce, no bo wy zgłaszacie, tak jak i PSL, uwagi do minister Pauliny Henning-Kloski, ale no z drugiej strony jest to drugie wotum nieufności. No tu wydaje się, że ta sprawa na samym początku wydawało się, że Jolanta Sobierańska-Grenda może spać spokojnie, no ale z drugiej strony wychodzi ostatnio marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i mówi, że no jednak to odpolitycznienie resortu zdrowia to nie był dobry pomysł premiera.
Panie redaktorze, ja uważam, że odpolitycznienie resortu zdrowia na pewno tak, natomiast...
Jak wy chcecie bronić, myślę, pani minister, na debacie? No bo jednak nikogo, ja nie mówię nawet z Polski 2050, ale nikogo z koalicji nie ma w resorcie zdrowia.
Tak, pan premier Donald Tusk decyzjami personalnymi w Ministerstwie Ochrony Zdrowia jakby wziął całą odpowiedzialność za to ministerstwo na siebie. Takie są fakty. Wszyscy ministrowie, którzy pracują obecnie w Ministerstwie Ochrony Zdrowia, są zdecydowanie, taki powiedziałbym, drugim czy trzecim garniturem w kontekście politycznym, absolutnie nie odbierając tym osobom nic jako menedżerom, jako fachowcom, bo to nie o to chodzi. Uważam, że pomysł i decyzja nie była zła, natomiast powiedzmy sobie szczerze, kwestia ochrony zdrowia w Polsce to jest problem, który jest od wielu, wielu lat nierozwiązany przez kilka ostatnich rządów i na pewno trudno jest załatwić to na przestrzeni jednej kadencji czy roku. Niemniej jednak uważam, że będziemy chcieli wysłuchać pani minister, pana premiera w czwartek. Wtedy podejmiemy decyzję, ale tutaj biorąc pod uwagę właśnie ten ciężar, który pani minister Grenda ciągnie na swoich plecach, tak kolokwialnie mówiąc, no to sytuacja jest w mojej opinii inna niż jednak w Ministerstwie Klimatu.
Te debaty, rozumiem, odbędą się dzień wcześniej na sali plenarnej.
tak, jeżeli dobrze pamiętam, debaty się mają odbyć w środę, a w czwartek tylko i wyłącznie głosowania.
A czy posiedzenie klubu, tak jak pan słyszał, Polskiego Stronnictwa Ludowego, właśnie na które też zapraszają Pauliny Henning-Kloskę, zaplanowane jest też na poniedziałek, czy jednak zdecydujecie się wspólnie zorganizować posiedzenie klubu, tak jak to bywało w przeszłości, gdy byliście trzecią drogą, na pewno się wspólnie spotykaliście. Czy jednak oddzielnie będziecie zapraszać Paulinę Henning-Kloskę?
Na mój stan wiedzy pani minister została zaproszona, dostała dwa osobne zaproszenia na dwa osobne spotkania.
I one będą w poniedziałek?
Parlamentarnych. Nasze na pewno jest w poniedziałek, jako Polski 2050. Proszę się nie gniewać, nie mam wiedzy, kiedy dokładnie jest planowany klub PSL-u. Natomiast wiem, że PSL też wysłał zaproszenie do pani minister. Też jako parlamentarzyści PSL-u chcą się spotkać z panią minister.
Czy będziecie forsować na tym posiedzeniu Sejmu to, aby Sejm zajął się ustawą o kryptoaktywach, tą ustawą przygotowaną przez Polskę 2050, no pojawiały się głosy, że Karol Nawrocki ten wasz projekt byłby w stanie podpisać w przeciwieństwie do tego rządowego, który dwukrotnie już zawetował.
No ja mam takie przekonanie, panie redaktorze, że tutaj nie ma w tym momencie innego lepszego wyjścia. My jesteśmy w punkcie dosyć trudnym. Uważam, że gdyby ustawa rządowa była przyjęta, to już KNF mógłby działać, mógłby pracować. Niestety w tym momencie mają związane ręce. Pan prezydent dwukrotnie zdecydował się na zawetowanie tej ustawy, co moim zdaniem nie było najlepszym rozwiązaniem, ale taką decyzję podjął pan prezydent i to się już stało. W mojej opinii w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz, powinniśmy apelować do pana marszałka Czarzastego o to, żeby projekt Polski 2050 złożony jeszcze pod koniec zeszłego roku otrzymał numer druku, zaczął być procedowany. No i oczywiście z panem premierem i z panem ministrem Domańskim po to, żeby przekonać większość parlamentarną do poparcia tego projektu. Wiem też z nieoficjalnych, kuluarowych rozmów właśnie, że politycy PiS-u byliby skłonni najprawdopodobniej ten projekt poprzeć. Tym bardziej, że pan prezydent już raczej dosyć jednoznacznie wyraził się na jego temat.
Wasza liderka, minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz opublikowała wpis na portalu X, w którym mówi głośno o tym, że warto by było zrównać wiek emerytalny. Co pan na to? To będzie jakiś projekt poselski? Czy pan był zaskoczony? Czy jednak to w Polsce 2050 o tym się mówiło od jakiegoś czasu? No i czy będzie projekt w tej sprawie?
Panie redaktorze, powiem szczerze, mamy różne pomysły. Taki jest przywilej lidera partii, że właśnie jako pierwszy komunikuje niektóre z nich. Zupełnie uczciwie mówiąc, nie mamy tego tematu przedyskutowanego jeszcze tak od A do Z.
A panu się w ogóle taki pomysł podoba? Pana zdanie, prywatne.
W sensie prywatne.
Bez dyscypliny klubowej.
W sensie zrównania wieku emerytalnego. Tak. Panie redaktorze, uważam, że to nie jest sytuacja biało-czarna i wiem, że teraz słuchacze sobie pomyślą, tak, polityk bajeruje, ucieka od odpowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że sytuacja nie jest biało-czarna i że trzeba się jednak pochylić nad szczegółami. W pewnych aspektach zrównanie wieku emerytalnego byłoby dobre, chociażby ze względu na to, że średnia wieku kobiet w Polsce jest dłuższa niż średnia wieku mężczyzn i o tym wszyscy doskonale wiemy, więc statystyczny mężczyzna na emeryturze przeżywa tam 10 czy 15 lat, a statystyczna kobieta 20 czy 25 lat. I z tego punktu widzenia być może byłoby to dobre rozwiązanie. Są też pewne aspekty takie związane chociażby z takim tradycyjnym życiem Polaków, związane z tym, że kobiety jednak więcej pracują w domu, bardziej poświęcają się temu ognisku domowemu, że tak to nazwę, a to mężczyźni zajmują się pracą, co mogłoby być argumentem w drugą stronę. Myślę, że trzeba by usiąść do konkretnego projektu i porozmawiać na temat już konkretnych przepisów, zapisów, które miałyby być wprowadzone.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki serdeczne. Pozdrawiam wszystkich.
Poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak, z którym rozmawiał Kacper Wróblewski. Bardzo dziękujemy.